Nie znamy ludzi, którzy nas otaczają, nie znamy nawet najbliższych. Pewni nie możemy być nawet siebie. A jeśli do tego dojdzie cały zestaw nieprzewidzianych okoliczności bądź czające się wszechmocne zło, świat zmienia się w horror, koszmar i szaleństwo. W Państwie filozofów Dziecko Rozmery, film Romana Polańskiego z 1968 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat z filmu i cytat z książki o czarnej magii. Zjednoczona siła umysłu członków sabatu może oślepić, ogłuszyć, sparaliżować, a nawet zabić wybraną ofiarę. O sabatach będziemy rozmawiać?
Oczywiście, trzeba o sabatach porozmawiać, ale...
Ja tylko dodam, Dziecko Rozmary, wzór horroru tak naprawdę, to Polański zaczęło i od niego się zaczęło, bo Egzorcysta i Omen to później.
No właśnie, ale tutaj to, co jest najważniejsze, to sama ta figura szatana. Szatana, którego w zasadzie nie widzimy, ale on tam cały czas jest. Potem jest to dziecko Rozmary, czyli to dziecko szatana, które w zasadzie jest jakby istotą wszystkich działań sekty, wszystkich działań, które możemy obserwować w tym filmie. Jest też takim wielkim finałem, zapowiedzią czegoś nowego, istotnego. I to jest coś, co jak przyjrzymy się w historii filozofii, ogromnym tak naprawdę problemem. Bo zaczynając...
O sektach, tak, pani profesor, myśli, czy o szatanie, o diable, czy po prostu chodzi o zło?
No właśnie, bo teraz tak, myślę o złu, myślę o szatanie, bo nie byłoby sekt, gdyby nie było właśnie wygenerowanej idei jakiejś szatańskości, jakiegoś właśnie czegoś, co będzie alternatywne dla porządku. Co jest interesujące, to sekta jest sektą tylko z perspektywy nie sekty. Czyli tutaj jak przyjrzymy się temu wewnętrznemu działaniu sekty, to ona ma swoją aksjologię i w obrębie tej aksjologii funkcjonując wcale nie myśli, że jest zanurzona w jakiejś antywartości. To ktoś, kto jest poza sektą, będzie wartości sekty, jej poczynania definiował właśnie jako zło, jako wypaczenie, jako aberrację czy grzech. No zależy, prawda, teraz jakie wartości sobie przyjmiemy. I to jest istotne, bo w tym sensie bycie sektą jest tak naprawdę wtedy możliwe, kiedy mamy jakiś porządek mainstreamowy, który nam definiuje, co jest dobre. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, filozofia, wydaje mi się, ma duży problem z antywartościami. Bo jak przyjrzymy się, no to Platon opowiadał nam głównie o wartościach. U niego antywartości, zło pojawia się jako pewnego rodzaju deficyt cnoty. Czyli no, w tym momencie, kiedy nie realizujemy cnoty, w tym momencie, kiedy mamy na przykład też brak wiedzy, żeby do tej cnoty dotrzeć. A więc coś się dzieje między człowiekiem a światem, następuje jakieś pęknięcie na przykład epistemologiczne, gdzie nie rozpoznajemy, albo przez błąd generujemy, czy nasza nawet jak intencja jest nakierowana na zrobienie czegoś negatywnego, to też możemy powiedzieć, że intencja już została w jakiś sposób skażona. I długo filozofowie podchodzili do zła, no tutaj oczywiście klasyka to są ojcowie Kościoła, to jest pseudo Dionizia Areopagita, to jest święty Augustyn, to długo bardzo myśliciele traktowali zło jako pewnego rodzaju przejaw niedoboru dobra. Tak jakby dobro było witaminą i nam nagle go zabrakło w organizmie. A w XX wieku, i to myślę mistrzowsko pokazuje Roman Polański, jest jakby sytuacja odwrotna. No po prostu mamy tą sferę, która w ten sposób definiuje dobro. I w tej sferze właśnie sekty jest coś, co oni definiują jako dobro, a dla nas Czyli dla osób spoza tej sekty będzie to skrajnie zadziwiające, szokujące, przerażające, no bo tam mamy tak naprawdę gwałt, zmuszenie kobiety do urodzenia dziecka z gwałtu, potem zmuszenie jej manipulacją, jakimś szantażem emocjonalnym, żeby ona z tym dzieckiem została, zostaje jego matką. Więc odbieramy jej podmiotowość, odbieramy jej sprawczość. Ona staje się instrumentem. Ona podwójnie zostaje zdradzona, bo to jest nie tylko działanie sekty, ale to jest też jej mąż, który współpracuje z sektą, który przez to, że ją niejako wydaje tej sekcie na pastwę, będzie realizował swoją karierę. Czyli ona została urzeczowiona podwójnie. To wszystko z perspektywy zewnętrznej jest po prostu przerażającą zbrodnią. Natomiast wewnętrzna opowieść sekty robi nam gdzieś z rozmary tą świętą, która niczym Matka Boska, prawda, jest taką odwróconą figurą Matki Boskiej, rodzi syna. Tylko to nie jest syn Boży, to jest syn szatana.
To w tej sekcie wszystko jest jakby odwrócone, tak. Łącznie z krzykiem jednego z członków sekty: Bóg umarł, szatan żyje. Bo tam takie słowa padają. Właściwie atrybuty przypisane diabłu są takie same, jak przypisane Bogu.
Dokładnie. To też jest ciekawą grą z tradycją, ponieważ to warte, myślę, też uświadomienia sobie. Tutaj mamy bardzo silne jednak odwołanie do tradycji chrześcijańskiej. W antyku zupełnie inaczej to funkcjonowało, dlatego że Bóg nie był tam tak osobowy. Chrześcijaństwo daje nam tego Boga osobowego.
Było ich zdecydowanie więcej. Jeszcze podejrzewam, że to też miało znaczenie. Myślę o bogach.
Tak, to jest pierwsza rzecz, ale z drugiej strony ja myślę o tych bogach, tym Bogu filozofów. To jest ten pierwszy poruszyciel Arystotelesa, to jest ten demiurg Platona, czy to są te zasady, arche filozofów przedsokratejskich, choćby jońskiej filozofii przyrody. To jest zasada. To jest nieokreślona zasada. Ona jest wręcz niedefiniowalna.
Ten ale pierwszy ma moc sprawczą jakąkolwiek w sensie Boga osobowego, czy nie?
No też nie. Bo pierwszy poruszyciel po to jest tylko Arystotelesowi, żeby był siłą poruszającą. Ale on nie stwarza z nicości, bo jest odwieczna forma i materia. Czyli mówiąc wprost, jest już coś, z czego pewne elementy, z czego ten pierwszy poruszyciel nawet nie tworzy, tylko on zaczyna, inicjuje ruch, z którego będzie wyłaniał się świat. Więc to jest zupełnie inna opowieść. Tutaj ten pierwszy poruszyciel nie będzie tym samym na przykład odpowiedzialny za zło. A w momencie, kiedy pojawiają się pierwsi myśliciele chrześcijańscy, no weźmy pseudo-Dionizego Areopagity, gdy on mówi, że ten Bóg, który jest właśnie osobowy, jest bardzo mocno spersonalizowany, jest jeden, jedyny, jest dobrem samym w sobie, pięknem samym sobie, sprawiedliwością samą w sobie, jest jedynym, to teraz na nim leży odpowiedzialność za stworzenie świata. Bo on z tej dobroci, nadmiarowości, rozumności stworzy już świat. No i pojawia się problem. No to skąd zło? Skoro najwyższy, najlepszy stworzył świat. I pseudo-Dionizy Areopagita wtedy temat, powiedziałabym, rozwala całkowicie i zakrywa. Bo mówi coś takiego: Bóg wszystko, co stworzył, musi być dobre. To jest ta logika ontologiczna. No dobro nie może stworzyć czegoś, co nie jest dobrem. Więc zło pochodzi z błędu ludzkiego, z niedopatrzenia, z chęci nie tej, jaką powinniśmy mieć, zrobienia nie tego, co powinniśmy zrobić. Czyli tak naprawdę zła nie ma. To jest nasze niewłaściwe postępowanie. Albo też to jest nasze nierozpoznanie rzeczywistości, bo my czasami za dużych słów używamy do czegoś, co wcale złe nie jest. Czyli powiemy, śmierć jest zła, ale ona nie jest ani dobra, ani zła. Ona jest po prostu naturalnym porządkiem rzeczy. Tak samo jak choroba, tak samo jak cierpienie. Więc to nie jest ta kategoria, która by obowiązywała jako coś, co daje się nazwać złe czy dobre. I to jest szalenie ważne, bo w momencie, kiedy mamy tego chrześcijańskiego Boga, to musimy jakoś uporać się ze złem. To zło będzie prześladowało myślicieli chrześcijańskich, ale przez to właśnie, że ich prześladuje, pojawia się teraz cała ta sfera bestiarium, bo święty Augustyn pójdzie za pseudo-Dionizym Areopagitą. On też stwierdzi, że Bóg jest dobrocią, miłością, prawdą, więc nie może stworzyć złego świata. Więc wszystko, co istnieje, jest dobre. Zło jest niebytem. czyli jest tym ludzkim błędem, niezrobieniem czy niechceniem tego, co powinniśmy. Natomiast, co jest tutaj jeszcze szalenie ważne, u świętego Augustyna demony to upadłe anioły, czyli mamy ten błąd nawet w metafizyce. To jest ten anioł, który uniósł się pychą, który nie zrozumiał tego głosu Bożego, nie chciał za nim podążyć, czyli znowuż nie funkcjonował w tej sferze ontologicznej, w której powinien. Dlatego staje się demonem. To jest to odtrącenie dobra. I sam demon, w zasadzie on nie tyle tworzy, bo to tylko Bóg ma siłę sprawczą tworzenia, co dekonstruuje, destruuje, co namawia, jest tym złym podszeptem, więc nie może kreować. Stąd w XX wieku, gdy pojawia się cała koncepcja demonów, gdy pojawiają się sekty, gdy, prawda, Polański mierzy się z tym problemem, on już jakby wychodzi poza to klasyczne chrześcijańskie myślenie. Stąd ten demon u niego jest bardzo sprawczy. Nie widzimy go, ale on tak naprawdę rozdaje karty, funkcjonuje, buduje świat. No i przede wszystkim właśnie ma tych swoich posłanników, ma swój Kościół, ma też swoją matkę swojego syna.
Nie wiem, dlaczego pani profesor tak się zapala jego demonach, mówi do państwa filozofów. Wracam za moment. Młode małżeństwo Rosemary i Guy wprowadzają się do nowego mieszkania. Tam szybko się zaprzyjaźniają z podstarzałymi sąsiadami Mini i Romanem. Coś to wszystko najlepiej nie wygląda. Albo wszyscy są za dobrzy i za mili, albo kiedyś wcześniej coś tam się złego wydarzyło w tym mieszkaniu i w tym domu. Mówiłem o tym, że gdzieś tam jest zachowana taka równowaga sił między Bogiem a diabłem. Choć nie widzimy ingerencji Boga, natomiast widzimy ingerencję diabła.
I tu się pojawia drugi wątek, bo ten film też jest bardzo gnostycki. To w gnozie
do
mamy...
Do tego zmierzałem.
Mamy tą równowagę dobra, zła. Ale co najważniejsze, w gnozie to zły demon tworzy świat, dlatego świat jest zły. U barbelognostyków na przykład ten demon stwarzający świat tworzy świat z pychy i tworzy w ten sposób, że najpierw stwarza materię i czas. I te dwa elementy są bardzo, bardzo złe. One powodują, że człowiek jest skazany na cierpienie, na choroby, na śmierć. One powodują, że wszystko jest nietrwałe, przemijające, sprawiające ból. Dlatego dla gnostyków gnoza, oświecenie to jest odejście od tego, co materialne. Ucieczka w kierunku tego, co będzie
czyste, duchowe. A w kierunku kontemplacji,
czyste,
czy czego tak naprawdę? Jak można przed złem uciec w takim razie, żyjąc w złym świecie?
No to asceza, to szereg różnych praktyk duchowych, to jest cały czas zabijanie choćby własnej cielesności. Tu gnostycy mieli bardzo różne praktyki, różne rzeczy zalecali, zależy od grupy gnostyków. Niektórzy nawet właśnie zalecali ascezę, czy takie całkowite wycofanie się z życia społecznego, materialnego, prowadzącą na przykład do celibatu bezwzględnego, czy też prowadzącą do tego, żeby na przykład nie powoływać na świat następnych pokoleń, prawda, czyli absolutne odmawianie prokreacji. No to były różne zasady. Mamy oczywiście Szymona Maga, który z Sofią, czyli wykupioną z domu publicznego kurtyzaną przemierza świat i mówi: proszę, co zrobiliśmy z prawdą? Ta Sofia została przez nas zgwałcona, upokorzona, sprowadzona do jakichś najgorszych ludzkich zachowań. A więc chodzi o to, żeby odzyskać godność i duchowość w czymś, co zostało całkowicie zatracone. Natomiast gnostycy bardzo mocno konkurowali z chrześcijanami i też mieli swoje sukcesy, bo łatwiej im było tłumaczyć zło. bo skoro świat został wytworzony przez złego zwodziciela, tego demona, który z błędu czy z pychy stworzył świat, no to cierpienie, śmierć, wojna staje się czymś naturalnym. To jest ta odpowiedź na jakby genetyczne skażenie świata. Jedyne, co nam pozostaje, to właśnie taka ucieczka, czy to w życie duchowe, kontemplacje, poznanie, no bo gnoza jest właśnie tym poznaniem. Stąd, prawda, u Polańskiego w Dziecku Rozmary ten demon, który jest taki bardzo realny, ci jego wyznawcy, którzy mają też taką niesamowitą sprawczość i ilu ich jest, jacy oni są skuteczni, w końcu mają na końcu tego potomka demona, więc to zło może dalej tam rosnąć. Mają w sobie coś bardzo gnostyckiego. Oni są tymi czcicielami tego, kto stworzył świat. I rzeczywiście w momencie, kiedy rozbija nam się ta cała demonologia, to ona będzie kasowała ten porządek, gdzie mamy tego Boga, który z dobroci, nadmiaru miłości stworzył rzeczywistość. Narodziny szatana w sposób logiczny kasują gdzieś to boskie trwanie.
Czyli rozumiem, że w gnostycznym świecie świat jest tak naprawdę nieustanną walką między dobrem a złem, gdzie równe są szanse na zwycięstwo bądź na przegraną.
Zresztą to jest taki chyba stały motyw w różnych religiach, kulturach. Ta walka dobra i zła ma też właśnie taki genetyczny charakter i życie powstaje z tego ścierania się tych elementów. W filozofii starożytnej też przecież pełno mamy takich założeń, więc myślę, że to jest taki odwieczny motyw dobra i zła. Natomiast wracając do filozofów starożytnych, czy w ogóle do filozofii, to ten problem z dobrem, złem, z wartościami i antowartościami też pokazuje, że zło może być bardziej poetyckie, bardziej pociągające artystów, bo umówmy się, kreślenie złych postaci jest robotą, myślę, bardzo z jednej strony ciekawą, ale też dającą duże pole manewru. No, bohaterowie pozytywni bardzo łatwo mogą stać się nudni, więc zło jest po prostu malarskie, poetyckie czy filmowe.
I co to mówi o naszym człowieczeństwie, pani profesor?
Że jest bardzo upudrowane. Natomiast filozoficznie jest trudne, ponieważ ta relacja dobra i zła wymaga na przykład skonfrontowania się właśnie z naszym choćby człowieczeństwem. Bo jeżeli sobie przyjmiemy ten obraz, który dają nam ojcowie Kościoła, to on jest piękny. No bo wszystko pochodzi od dobrego do Boga, czyli wszystko jest zanurzone w wartościach, więc człowiek, który pochodzi od Boga, też jest dobry. I budujemy
dopóki
taką laurkę.
Dopóki się Ewa nie pojawi i nie zerwie jabłka i tego jabłka Adamowi nie poda.
Dobra. Ewy proszę mi nie ruszać. Ewa to była pierwsza naukowczyni.
No nie, bo żyliśmy w dobrym świecie, w rajskim ogrodzie i wszystko było w porządku.
Ale było nudno i głupi byliśmy, a tak, to znaczy Adam był
myśmy
głupi.
Myśmy nie wiedzieli, czy my jesteśmy głupi, czy mądrzy.
A, no bo ten Adam to taki tego... był bezwartaki w ogóle.
To teraz
ciach,
poważnie.
Ciach.
Teraz mówię bardzo poważnie.
Tak? Ewa była odważną
w tej
kobietą.
W opowieści o świecie.
No nie da mi powiedzieć, że Ewa to zerwała owoc poznania, naukowczyni.
No tak, ale z czym się to skończyło tak naprawdę, to zerwanie owocu? Żyjemy w biedzie,
bo się Adamowi nie chce robić.
Upraszam o powagę. O poważnych sprawach mówimy o wypędzeniu z raju. I też gdzieś nas w ciągle jest ta potrzeba odnalezienia raju, czy stworzenia, wybudowania w filmie, w kulturze także.
To Orygenes zwrócił uwagę na to, że człowiek w raju był tak naprawdę poza binarnością dobra, zła, ale też cielesności czy płci. Więc ten grzech pierwotny spowodował, że człowiek wpadł w binarność, rozpoznał dobro, zło, no bo ten owoc to był owoc poznania dobra i zła, więc rozpoznał dobro i zło, ale też ubrał się w ciało, ubrał się w płeć. Stąd wedle Orygenesa w nas jest taki głód doskonałości, tego co idealne, tego co będzie jedynością. my gdzieś zmierzamy do bycia wreszcie sobą, czyli taką ideą, która stopi się w Bogu. To jest ta eschatologia Orygenesa, gdzie świat skończy się wtedy, kiedy wszyscy wrócą do Boga, czyli zniknie materia, zniknie podział, znikną wartości, no i zrobi się nudno.
Nie wiem, co pani profesor ma przeciwko nudzie. Czy Dziecko Rozmary, film Romana Polańskiego po tylu latach od premiery, jest nudny?
Nie, no skądże, tam się dzieje. Znaczy, jest to film, który myślę, że można na różne sposoby oglądać. Z jednej strony jest, myślę, ciekawym momentem kulturowym, bo gdy Roman Polański kręcił Dziecko Rozmary, to są lata 60., to nie mamy jeszcze takiej wyrabionej, powiedziałabym, wrażliwości społecznej. Dlatego tam ewidentnie nie jest problemem, chociaż zarysowana jest przemoc wobec Rozmary, to ona nie jest jakby głównym problemem. Większym problemem jest to, czy ona zostanie tą matką, czy ona odrzuci to dziecko, czy ona się nim zajmie. Natomiast zdrada i męża, i tej grupy wobec Rozmary, czy gwałt na niej, on jest tutaj jakby w drugim planie. Myślę, że to jakby kulturowo pokazuje, że jesteśmy w tej chwili w zupełnie innym momencie. Dzisiaj kręcenie i opowiadanie tej historii by pewnie wyglądało zupełnie inaczej. Więc nawet możemy tak popatrzeć historycznie na ten film. Z drugiej strony no jest to film, który ciągle przez to, że stworzył nam w zasadzie gatunek, prawda? Jest takim filmem zero pewnego gatunku, właśnie takiego gnostycko-demonicznego, sekciarskiego, otwiera na ciekawe wyobrażenie w ogóle zła. Bo przecież w tym filmie nie mamy nigdzie pokazanego tego demona. On gdzieś miga jego oczko. Ale tak naprawdę to zło nie zostało ucieleśnione. Więc to odcieleśnienie, to takie założenie, że on, prawda, gdzieś jest tym sprawcą.
No, ale działa rękoma innych.
Tak, tutaj dużo, dużo też odsłania. Bo to, że on działa rękoma innych. To, że to tak naprawdę ludzie są nośnikami jego funkcjonowania, no, pozwala nam na takie egzystencjalne już pytanie o to, kim jest człowiek. Czy jest taką istotą zewnętrznie sterowalną, która całkowicie podlega czy demonom, czy bogom, czy innym ludziom? Gdzie są te granice mojej autonomii, prawda?
To my spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w ostatniej części Państwa Filozofów. Wracamy za moment. Ma oczy swojego ojca, pada w filmie Dziecko Rozmary, w filmie Romana Polańskiego z 1968 roku. I są to oczy diabła, są to oczy szatana. Tak spłycając mocno ten film, bo można by było powiedzieć, że matka zawsze kocha swoje dziecko. Nawet jeśli byłoby wynikiem grzechu, opętania, szaleństwa.
Tak, małe demoniątko.
Z tym mamy do czynienia w tym filmie. To bardzo poważnie. Kim jest człowiek?
Ja bym jeszcze do tego małego demona na chwilę wróciła, bo wydaje mi się, że sprowadzenie potem już tej ostatniej, finalnej sceny do decyzji Rozmary, czy ona zajmie się tym swoim dzieckiem, czy nie, gdzieś ta potrzeba miłości, która u niej jest, tego macierzyństwa i spełnienia tego macierzyństwa, no mamy też kołysankę, zwróćmy uwagę, niesamowitą, ta melodia przecież otwiera film, kończy, prawda? Czyli rzeczywiście tu mamy taką opowieść o macierzyństwie. Czymś, co jest takie słodkie, sielankowe, rozkoszne.
No nie, ale nie będziemy w ten sposób traktować horroru Romana Polańskiego chyba.
Ale tak? Ja myślę, że to nam coś pokazuje, bo mówiliśmy o starożytności, czy o ojcach Kościoła, ale jest jeszcze nowożytna opowieść o demonie. I ona już jest bardzo taka symbolizowana. Mam tu na myśli choćby Miltona i jego Raj utracony, bo tam przecież ten demon jest takim z jednej strony symbolem buntu, wolności, ale też straty. On jest tam bardzo uromantyczniony i ta demoniczność jest równocześnie bardzo tragiczna. I jak popatrzeć, to dziecko szatana jest taką postacią tragiczną. No bo możemy powiedzieć, no co mały demon winny, że jest demonem. I ta decyzja o kochaniu go, Rozmary, gdzieś przełamuje tą samotność tego zła, tego małego, prawda, tej małej istoty, która się rodzi i teraz, czy ona jest niewinna, kim jest ten mały demon?
No jest dzieckiem szatana. Jak może być niewinny?
No, a z drugiej strony tu właśnie gdzieś wraca to pytanie o to, kto, kim my jesteśmy, bo można powiedzieć, kim my jesteśmy do decydowania, prawda? Kto jest wart miłości, kto nie jest wart miłości. Dlaczego zawsze sobie to uzurpujemy? Dlaczego narzucamy jednym, żeby kochali, innym, żeby nie kochali, prawda? Bo z jednej strony sekta oczekuje, że Rosemary będzie kochała to dziecko. Z drugiej strony ci spoza sekty pewnie by oczekiwali, żeby ona zabiła to dziecko, no bo przecież jak dorośnie, będzie demonem, który zmieni oblicze świata. Więc ta
tym bardziej,
decyzja...
że Bóg milczy. Bóg milczy i nie reaguje na narodziny demona.
Czy może tak jak u Nietzschego umarł wręcz, prawda? Bo Nietzsche w Tako rzeczy Zaratustra przedstawia ostatniego papieża, który był świadkiem śmierci Boga, który jak Nietzsche pisze, zadławił się własnym miłosierdziem. Więc też Nietzsche tutaj ciekawie jakby pokazuje tą śmierć boską, wskazując na to, że miłosierdzie może być czymś bardzo negatywnym, zabijającym. No więc kim w tej perspektywie jest człowiek? To znosi nas całkowicie z takiego piedestału metafizyki, które opowiada o tym, że Bóg jest dobrocią i stworzył człowieka na obraz i na podobieństwo. No co najwyżej, jak Anselm z Canterbury pisał, my możemy mieć wolę, która będzie taką prostą, czyli recta, taką zmierzającą do nieba, albo możemy mieć taką krzywą, która będzie zmierzała do tego, co nie jest wertykalne, nie jest dobrem, czyli może nas poprowadzić na te moralne manowce, ale ponieważ jesteśmy jednak pewnego rodzaju, no, przez to, że Bóg nas stworzył odbiciem boskich kompetencji, możliwości, to wielu mistyków mówiło, dna duszy nie da się skazić. To jest ten korzeń, to jest to dno, to jest ta perła, która zawsze pozostaje nieskażona. Więc nawet największy grzesznik ma szansę na to, żeby oczyścił się, dotarł do istoty siebie, bo ta boskość gdzieś w nim tkwi. Tymczasem nowożytna opowieść czy współczesna opowieść nam uświadamia, że człowiek ani jest dobry, ani nie jest zły.
O to chciałem zapytać, czy jakby współcześnie kategoria dobra i zła opisuje nam w jakikolwiek sposób rzeczywistość albo czy to jest przedmiot, nad którym się filozofowie zastanawiają?
Filozofowie nad niejednym się zastanawiają, ale myślę, że współcześnie nie ma absolutnie uzasadnienia mówić o człowieku w kategoriach dobra czy zła. Możemy o jego czynach mówić, możemy mówić o skutkach jego czynów, ale sam człowiek no, jest przede wszystkim takim złożeniem 100% genów, 100% kulturowych uwarunkowań. Dawkins to ładnie opisał, prawda, memy, geny, czyli memy to takie kulturowe geny. I my się równocześnie składamy i z tego, i z tego. I nie da się jakby odseparować nas od naszej ewolucji, od naszej biologii, od pracy naszego mózgu. Przecież równie dobrze i Polański tym dobrze gra. Możemy powiedzieć, że wszystko się dzieje w głowie Rosemary. Przecież ona ma halucynacje, ona nie wychodzi z tego domu, ona w pewnym momencie całkowicie się odkleja od rzeczywistości. Nawet jej wygląd się zmienia. Chudnie,
dziecko
blada.
Dziecko Rosemary to jest tak naprawdę opis, jak człowiek popada w szaleństwo.
Bardzo możliwe. Czemu nie? Ten film jest robiony na granicy, prawda? Możemy go czytać literalnie i wtedy mamy ciekawą opowieść o sekcie i wariactwie sekty. Być może też możemy uwierzyć w tego demona, który tam się pojawia. Albo możemy właśnie spojrzeć na rozpaczliwą, straszliwą historię młodej kobiety, która zachodzi w ciążę i równocześnie zaczyna chorować psychicznie. Mózg zaczyna płatać jej figle. Widzi to, czego nie ma. Słyszy to, czego też nie ma. Żyje w jakimś swoim urojonym świecie. Być może, prawda, to dziecko w ogóle nie przychodzi na świat albo, prawda, umiera i ona wtedy wariuje i wszystko, cała reszta to już jest jej fantazja. Tu myślę, że jest chyba ciekawszy element tego filmu, dlatego jak pan redaktor spytał, czy się dobrze dzisiaj ogląda ten film, to ja bym powiedziała, tak, świetnie, bo on ma to cudowne niedookreślenie. Otwiera różne interpretacje i z tej perspektywy takiej neurologicznej tu niesie ciekawe pytania.
No tak, bo on nas nie epatuje też tym wszystkim, do czego się przyzwyczailiśmy. Czyli jak jest demon, to jest demon. I przy okazji jest jeszcze sporo krwi i wody święconej. Zjednoczona siła umysłu członków sabatu może oślepić, ogłuszyć, sparaliżować, a nawet zabić wybraną ofiarę. Księgi o czarnej magii, też ich sporo napisano.
Tak, to całe średniowiecze przecież pisało. Zresztą różnie wyglądały te księgi, prawda? Ja myślę, że najciekawszy jest Młodna czarownica, napisany przez dwóch mnichów, Jakoba Sprengera i Heinricha Kramera, którzy dali nam tak naprawdę wskazówki, jak rozpoznać czarownicę. I teraz, co ciekawe, ten młot na czarownicę był traktowany bardzo poważnie i w XVI-XVII wieku całkiem na serio na przykład był używany przez różnych sędziów czy prokuratorów do rozpoznania czarownicy. Natomiast w tej książce mamy opis sabatów. Mamy opis, jak czarownice wyglądają, co one robią. Polecam Państwu tą lekturę, przy czym od razu powiem, że ona nie jest dla osób nieletnich. I jak wejdziemy w ten świat Sprengera i Kramera, to zobaczymy tak naprawdę jedną wielką dewiację i jakąś taką uruchomioną wyobraźnię tych mnichów, która wszelką wyobrażoną i nie tylko jakąś patologię nam opisuje. Czyli tak naprawdę ta historia demoniczna, tu się zaczynająca w Młocie na czarownicę, ona jest bardzo mocno zanurzona w przemocy seksualnej, w jakimś takim podejściu do ciała i do sfery seksualnej jako do czegoś, co jest złe. To jest taka patologizacja wszelkich i emocji, i zachowań seksualnych człowieka. Przerzucanie tej patologizacji na innych i szukanie potem aberracji w każdym, kto nie podlega jakiemuś wzorcowi, albo też narzucaniem tej patologii na każdego, kto zostaje wskazany jako negatywny. I dlaczego o tym mówię? Bo Młot na czarownicę jest też taką, powiedziałabym, książką, z której potem wyrastają nam te wszystkie opowieści o czarownicach, jak one wyglądają, kim one są. Daje nam cały ten mit tego choćby seksualnego życia czarownic, które było niesamowicie takie uwolnione od społecznego rygoru. Myślę, że to jest też tutaj bardzo ciekawe.
Ciekawe, bo rozumiem, że intencją mnichów w spisaniu Młota na czarownicy było zwalczenie zła.
Tak,
na ziemi.
Tak, przy czym prawda, ewidentnie oni widzieli zło tak naprawdę w cielesności. I teraz jak wrócimy do rozmary...
Ale to wiadomo dlaczego. Wracamy do rajskiego ogrodu i wracamy do Ewy, która zrywa jabłko.
No tak, ale też wracamy do społecznej kontroli człowieka przez ciało. Bo tak naprawdę to, co zaproponowała w pewnym momencie religia, to jest kontrolowanie człowieka przez ciało. Myślę, że tutaj ta kategoria Foucault bardzo dobrze pasuje. Czyli tak straumatyzować nas wobec naszego własnego ciała czy potrzeb seksualnych, żebyśmy widzieli w nich tylko to, co złe i żebyśmy żyjąc w strachu dali kontrolować siebie przez ciało do świadomości.
Ale mimo wszystko powstał Młot na czarownicę, a nie na Młot na czarodziejów, czarnoksiężników.
To, że niby nie było czarodziei, ależ byli. Tylko rzeczywiście kobiety częściej płonęły na stosach. W XVII wieku w ogóle mamy takie kobietobójstwo w Europie, bo tych procesów było bardzo dużo i wystarczyło, że jakikolwiek cień padł na podejrzenia na kobietę, ona już była sądzona. Ciekawe jest też, że często sądzone były tak, albo stare kobiety, które i to ubogie, które nie miały na przykład krewnych, którzy by mogli je ratować, czy były w jakiś sposób zagrożeniem dla społeczeństwa, tak były definiowane, ale też często były skarżone kobiety, które pochodziły na przykład z bogatych rodzin, czy jakichś wiejskich, czy miejskich. To często był taki młot nie tyle na czarownice, co na rodziny tych czarownic, bo przejmowano majątki. I dzięki temu, że kobieta była na przykład oskarżona o czary, no to potem sąd decydował, że należy całej rodzinie odebrać majątek, no bo pewnie żyła z czarów tejże kobiety, czyli dorobiła się w sposób diabelski, demoniczny swoich dóbr. Więc ten młot na czarownicę miał też taką bardzo społeczną swój aspekt. Ale czemu o tym mówię? Bo jak popatrzymy na historię Rosemary i wrócimy do tego gwałtu i poczęcia, to tu mamy do czynienia z taką aberracją, prawda? Demon gwałci kobietę. Kobieta zachodzi w ciąży z demonem, rodzi dziecko demona. To jest właśnie takie gdzieś zdeprecjonowanie cielesności, seksualności, czy też bardzo duże zinstrumentalizowanie, prawda? Czyli ta demoniczna struktura, ona niejako odbiera z jednej strony Rosemary jej podmiotowość, jej sprawczość, ale z drugiej strony sprawia, że ona zaczyna przynależeć do tej przestrzeni zła. Dlatego ona nie może wręcz odmówić bycia matką dla tego dziecka szatana. I jej już niejako powołaniem zaczyna być odpowiadanie na to, co stało się z nią właśnie przez ten gwałt.
Czyli ona właściwie wyboru już nie ma.
Dotyk zła, więc ten wybór zostaje jej zabrany.
To może to jest zło, brak wyboru?
I instrumentalizacja, uprzedmiotowienie, odebranie podmiotowości.
Dziecko Rosemary Romana Polańskiego za nami. Proszę pamiętać, ma oczy swojego ojca, rzecz jasna. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.